Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorkolewska. Witam w Arsenale Kultury. W dzisiejszym programie zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadził Maciej Mazurek, poeta, literat, publicysta, z Bogdanem Urbankowskim. Bogdan Urbankowski to postać niezwykła. Poeta, filozof, twórca ruchu nowego romantyzmu, laureat wielu nagród literackich. W czasach PRL-u inwigilowany przez SB, wielokrotnie usuwany z pracy. Był współredaktorem wielu pism i wydawnictw podziemnych. Ma w dorobku liczne zbiory poezji, dramaty, powieści. A teraz właśnie ukazała się najnowsza powieść, książka Bogdana Urbankowskiego, Bal u kata. Zanim zaproszę Państwa do wysłuchania rozmowy Macieja Mazurka z Bogdanem Urbankowskim, parę słów od Jarosława Szarka na temat tej książki. Jarosław Szarek pisze: w drodze na bal u kata Bogdan Urbankowski prowadzi nas przez piekielne kręgi totalitarnego zła XX wieku. Zbrodniarze strzelający w tył głowy i wyrywający paznokcie. Zastępy literatów mordujących piórem oraz ich liczne ofiary. Poruszająca lektura, pozwalająca zrozumieć, dlaczego komunistyczne kłamstwa nie umarły wraz z politycznym i ekonomicznym krachem systemu. Trwają i mają się świetnie do dzisiaj, odżywając w coraz to nowych odsłonach, aby wciąż zatruwać duszę narodu. Zapraszam do rozmowy Macieja Mazurka z Bogdanem Urbankowskim.
Nakładem wydawnictwa Zysk ukazała się właśnie powieść Bogdana Urbankowskiego pod tytułem Bal u kata, która opisuje ostatnie lata życia, ostatnie miesiące lat życia pisarza Tadeusza Borowskiego, autora oświęcimskich opowiadań. Co pana skłoniło do opisania ostatnich lat właśnie życia Tadeusza Borowskiego?
Odpowiedziałbym patetycznie, że los po prostu. Tak układało się moje życie, że biografia Borowskiego, po części będąc oczywiście biografią Polski i przedwojennej, i komunistycznej, miała całe fragmenty, które przypominały mi dzieje mojej rodziny, także moje własne, ponieważ ojciec zginął w obozie, więc no, tak jak czasem dzieci się wychowuje na jakichś wesołych bajkach, tak akurat no ja byłem wychowywany na wspomnieniach obozowych, na rozmowach matki, która do końca nie mogła uwierzyć w śmierć ojca, szukała świadków, szukała tych, którzy go gdzieś poznali, i to była jakby pierwsza przesłanka, powiedzmy bardziej prywatna. Natomiast do ostatecznej decyzji, potem nawet do napisania słuchowiska radiowego, to skłonił mnie marzec 68 roku. Ponieważ wtedy, no, mimo całej młodzieńczej zapalczywości, no musieliśmy przyznać, że ten marzec żeśmy przegrali, że wygrało go komunistyczne zoo. I w tym momencie no nagle zostaliśmy jakby wydani na łup egzystencjalizmu. Ja byłem wtedy na filozofii, jeszcze przed magisterium, więc dość dokładnie te rzeczy ja i grupka moich przyjaciół żeśmy znali, bo musieliśmy. I ten egzystencjalizm stawał się w pewnym momencie jakby przeciwwagą, wchodził w to miejsce opuszczone przez marksizm. Marksizm był wpajany nam wszystkim jako utopia pozytywna, sensowna, zbawienie świata. No potem nagle poczuliśmy to zbawianie świata w formie bardzo bolesnej, bo poprzez pałki, poprzez armatki wodne, no więc jasne, że marksizm nie miał w naszym pokoleniu szans i w to miejsce tak bardzo chytrze zakradał się egzystencjalizm, że wszystko jest absurdem, że życie nie ma sensu, walka o jakiekolwiek idee nie ma sensu. I wtedy właśnie, to był już rok 68 jesień, napisałem pierwszy taki większy nieco szkic o Tadeuszu Borowskim, dosłownie zżeranym od wewnątrz przez nihilizm, bo poeta przechodził przez...
Tadeusz Borowski był postacią niezwykle złożoną, tak? Był idealistą, który zaangażował się w budowę komunizmu w Polsce i starał się być wewnętrznie uczciwy i suwerenny. To też zobaczył, że komunizm to również piekielny ustrój jak nazizm. I przez wiele lat obowiązywał pewien mit. I być może on właściwie do dzisiaj obowiązuje, że Tadeusz Borowski popełnił samobójstwo z powodu traumy psychicznej z obozu koncentracyjnego. Tego niemieckiego obozu koncentracyjnego. I ta wersja, pamiętam, była podawana na lekcjach polskiego, jeszcze jak ja się uczyłem w liceum w latach 70-tych, 80-tych. Ale to nie jest cała prawda. Prawda jest bardziej złożona. I być może też pan z tym mitem tą książką walczy.
Sama książka niejako w imieniu całego naszego pokolenia, to znaczy takiego, którego połowa życia upłynęła w PRL-u, a połowa w dzisiejszym bałaganie, którego nie jestem w stanie zdefiniować. Natomiast wracając do Borowskiego, on był wychowywany w Polsce takiej szlacheckiej, kresowej. Jego ojciec nawet widział i słyszał i rozmawiał z samym marszałkiem Piłsudskim, który wyzwolił rodzinny Żytomierz. Potem przeszedł przez takie bardzo ciężkie dzieciństwo w Związku Radzieckim, więc tam nie mógł mieć żadnych złudzeń. Ale no, przez cały czas, dzięki wpływom rodziny, był polskim patriotą. Był młodym, zaangażowanym w działalność podziemną poetą, który zaczynał jednak od konspiracji takiej, którą zbiorowo nazywamy pokoleniem Sinu, ale która była bardziej złożona, bo byli tam młodzi poeci bardziej lewicowi od Garlickiego czy właśnie Borowskiego poprzez poetów troszeczkę niechcący centrowych, to znaczy stawiających tak wysoko wartość niepodległości, że żadna się z nią nie mogła równać. No i bardziej na prawo byli redaktorzy Sztuki i Narodu. Rzecz w tym, że oni wszyscy się spotykali, że większość z nich była na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim, że mogli się kłócić, mogli czytać swoje wiersze i to było właściwe środowisko, w którym Borowski znalazł sens, walka o niepodległość Polski, potem obóz, ale był bardzo ważny moment po wyjściu z obozu, bo on był w Auschwitz, potem był w Dachau, obóz wyzwalali Amerykanie i część więźniów, którzy nie dowierzali propagandzie nadchodzącej z kraju, postanawiała zostać na Zachodzie. Borowski jakby dokonał próby tego, to znaczy wyruszył na Zachód przez Belgię do Francji. My znamy jego korespondencję z Miłością Życia, a potem z jego żoną.
Znaczy on jakby sam wpadł w kocioł, tak? Taka jest.
On uwierzył w ten kocioł, bo zobaczył, że francuski kapitalizm, to co dzieje się nad Wisłą, a zwiedził Francję aż do południa, do Nicei, on doszedł do wniosku, że to jest dalej ustrój oparty na oszustwie, na wyzysku, na nierówności społecznej. I komunizm stał się dla niego tym ostatnim złudzeniem. On naprawdę po obozowej publicystyce, makabrycznej wręcz, głęboko jakby niwelującej wiarę w ludzkość, wszelkie sensy przez ludzi wymyślane, on uwierzył nagle w propagandę komunistyczną. Zresztą, nawiasem mówiąc, ta propaganda zrobiła już wcześniej spustoszenia w umyśle inteligencji francuskiej.
Tak, ale, ale stopniowo, przepraszam bardzo, że wchodzę w panu słowo, ale stopniowo Borowski odkrywa, że jest narzędziem nowego porządku, nowej władzy, która wykorzystuje jego nihilizm i talent do walki z Kościołem, tak? W ogóle z polską tradycją narodową.
Tak, ale to trochę trwało, dlatego że swój nihilizm zaczął jakby do końca odkrywać po podróży po polskim piekle, bo właśnie jako propagandzistę, jako wszędzie czczonego, odznaczonego nagrodą państwową twórcę, wysyłano go na spotkania. No, był także przewodniczącym Koła Młodych Literatów i Naukowców, jeździł na spotkania do klubów młodych literatów rozsianych po całej Polsce i tam się dowiadywał często na spotkaniach, czasem na prywatnych rozmowach, które im towarzyszyły, jak było naprawdę, jak wprowadzano w Polsce komunizm, że towarzyszyły temu zbrodnie, morderstwa, nieprawdopodobny terror.
I takim momentem przełomowym wydaje się być właśnie proces księży z Wolbromia. 51-52 rok, UB podejmuje tą taką ostateczną rozgrywkę z Kościołem. Trzy procesy księży. Borowski jest komentatorem. No i być może wtedy chyba już powiedziałbym, oczy mu się otwierają. Nawet wódka nie pomaga, tak? Nawet wódka nie pomaga.
Ma pan stuprocentowo rację, dlatego że Borowski jedzie do Wolbromia jako sprawozdawca jeszcze wierzący w komunizm, jeszcze uważający, tak jak narzucała to propaganda PRL-u, pogląd, że Kościół jest czymś wstecznym, że dla dobra przyszłości całego społeczeństwa, zwłaszcza klasy robotniczej, należy z Kościołem walczyć.
Musimy walczyć z fanatyczną nienawiścią do tego, co postępowe. To jest charakterystyczna dla komunistów zasada, która właściwie obowiązuje do dzisiaj też, tak? Walka o postępne.
Tyle tylko, że w tej chwili, no nie wiem, czy istnieją gdzieś może na zapadłej prowincji Chińskiej Republiki Ludowej jakieś enklawy komunizmu zamieszkały przez ludzi wierzących jeszcze w ten komunizm. No jeszcze na Zachodzie. Cała fala neomarksizmu.
No tak. Szkoła frankfurcka między innymi jako...
Od nich się zaczynało, no ale ten cały genderyzm, który polega właśnie na negacji w ogóle.
Znaczy to są miękkie ideologie, sowmi ideologie, które w każdej chwili mogą się oczywiście przekształcić w coś, co jest bardzo jadowite. Tak na marginesie. Ale jeszcze wracając do powieści, że Bal u Kata czyta się jednocześnie jako powieść i paradokument opisujący metody zaprowadzenia systemu komunistycznego, ale co jest, myślę, bardzo istotne w tej książce, mianowicie, że pan jakby wyraźnie pokazuje, że system tworzą ludzie, że nie jest to bezosobowa struktura, bo zwykle jak mówi się o komunizmie, to oczywiście mówi się w kategoriach bezosobowych, tak, że to są tak zwane wielkie procesy, wielkie przemiany, a w gruncie rzeczy za tym stoją ludzie i idee komunistyczne i ci ludzie właśnie dobierają te idee do swoich spaczonych charakterów i osobowości. Myślę, że to jest bardzo istotny element tej książki, tej powieści.
Gdzie mogłem, posługiwałem się autentycznymi dokumentami, także fragmentami korespondencji poety, bo sama rzeczywistość no, była tak makabryczna, że czytelnik mógłby w to nie uwierzyć.
Dlatego pisząc, używa pan ironii i sarkazm jako jedyny sposób, żeby to opisać, tak?
No... Miejscami trudno mówić o ironii.
Znaczy ironia nie, sarkazm może. Może sarkazmie jest oparty, tak.
Bardzo często Borowski jeszcze próbując bronić swojej wiary w komunizm, sam się ośmieszał, ale właśnie ten moment w Olbromiu, gdzie jest to młodzieżowa organizacja antykomunistyczna, a usiłuje się, znaczy nasze władze usiłują głównymi oskarżonymi właśnie uczynić księży. To ma być proces przeciwko Kościołowi, tak jak potem będą procesy przeciwko biskupowi Kaczmarkowi, jak będzie haniebny list 53 literatów polskich, stanowiących przecież elitę narodu, właśnie potępiających księży, którzy siedzą w celach, kilku z nich w celach śmierci, nie wiedzą, co z nimi się stanie. Także tutaj na tej fali po prostu ostatnia wiara Borowskiego znika i nic mu już nie zostaje. Tam jest ta powieść spuentowana po prostu faktami, cytatami, bo to właśnie dowodzi, że tak było.
W tym sensie jest to paradokument. Czytając tę powieść, miałem poczucie jakiegoś powinowactwa tej książki z Biesami Fiodora Dostojewskiego. Nie wiem, czy to dobry kierunek.
Cóż, z Dostojewskiego robiłem doktorat na filozofii, więc na pewno coś tam w głębi duszy zostało, bo musiałem wszystko czytać, cały jego dorobek, korespondencje i tak dalej. Natomiast no myślę, że czy Biesy Dostojewskiego, czy ta Rosja opisywana przez niego, to był taki bardzo, bardzo łagodny krąg piekła. Natomiast no to, co zrobili u nas komuniści, to było jeszcze o piętro niżej od tego, co robił hitleryzm, co robił faszyzm w obozie Auschwitz. No, ten faszyzm już w rosyjskiej wersji zwany komunizmem był czymś bardziej makabrycznym i myślę, że to było tym najstraszniejszym odkryciem Borowskiego. Mhm. On po prostu widział, że już nie ma w co wierzyć, bo to była ta jego ostatnia wiara.
Rozumiem. Przede wszystkim przewrotność komunizmu polega na tym, że kłamstwo jest wszechogarniające i totalne, tak? Staje się powietrzem, w którym ludzie zaczynają oddychać i jakby nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jak są zdeprawowani.
Zbrodniczość faszyzmu była niejako otwarta. Więc oni mówili, jesteśmy rasą wyższą, wykończymy Żydów, Cyganów, Polaków i tak dalej, właśnie dlatego, żeby zrobić przestrzeń życiową dla Niemców. Na tej samej zasadzie uśmiercali tysiącami osoby upośledzone fizycznie, umysłowo. Oni wymyślili przecież eutanazję na masową skalę. Natomiast tutaj no, można się odwołać do Pisma Świętego, że po prostu główną cechą szatana jest to, że jest obłudny, że okłamuje, że przekonał ludzi o swoim nieistnieniu. Aha. I coś takiego właśnie udało się komunistom. Ja nie chcę w tej chwili wprowadzać jakiejś teologii antychrysta w wykonaniu Lenina czy naszego Gomułki, bo to byłby bardzo taki karykaturalny antychryścik. Natomiast chodzi o sam mechanizm oszukania milionów ludzi, bo w pewnym momencie marksizm był.
Tak. I wejdę w słowo panu. I w tym sensie jest ta książka jest bardzo współczesna, ponieważ cały czas za sprawą określonych jakby idei mamy manipulację jako pewną zasadę funkcjonowania, powiedziałem, świata też intelektualnego. I to dziedzictwo, straszne dziedzictwo komunizmu, cały czas walczy z duchem polskim.
Kiedyś jak byłem na Łużyce na spotkaniu z literatami, także takim spotkaniu poznawczym z literatami niemieckimi, to jeden z nie kryjących do końca swoich poglądów emerdowski poeta powiedział, że naszym błędem było to, że wjechaliśmy czołgami. Następnym razem wjedziemy do Warszawy na Mercedesach. Mhm. I coś takiego właśnie się dzieje, gdyby odwołać się do tego nieco sarkastycznego porównania z metodami szatańskimi, no to mamy pierwsze wcielenie hitleryzmu, drugie komunizm, a teraz zaczyna się takie właśnie najbardziej oszukańcze, dysponujące czyli, przecież mediami,
czyli, tak, czyli,
najbardziej eleganckie.
Tak, czyli powiedziałbym, książka niezwykle aktualna, mimo że opisuje lata 50. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i zapraszam i zachęcam czytelników do lektury tej fascynującej książki. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Arsenał Kultury.